Tytuł tygodnia. W tym tygodniu przybliżamy Państwu postać nietuzinkowego muzyka, jakim był Frank Zappa. Nakładem wydawnictwa Inrock ukazała się właśnie autobiografia artysty zatytułowana Prawdziwy Frank Zappa, która po latach wróciła w nowej formie. Autorem przedmowy do książki Nowego Polskiego Przykładu jest Jakub Kozłowski.
To on był obserwatorem, który znaczy najlepiej czuł się, kiedy nie musiał uczestniczyć w danych zdarzeniach, a mógł je na zimno oceniać z boku. To się przejawia nie tylko w jego nastawieniu do religii, do tego, w jaki sposób religia czy telekaznodzieje w Stanach Zjednoczonych budowali swoje finansowe imperia na naiwności często samotnych, starszych ludzi, którzy przepłacali te pieniądze na każde wezwanie telekaznodziei płynące z radioodbiornika czy z odbiornika telewizyjnego, ale jakby też nie działał w taki sposób, żeby coś zmienić. Ta umiejętność obserwatora, ona się przejawia nie tylko w podejściu do polityki Stanów Zjednoczonych, krytycznym nastawieniu do społeczeństwa, krytycznych opiniach na temat poziomu intelektualnego Amerykanów, jego współobywateli, jego potencjalnych nabywców jego muzyki, ale również sposób, w jaki podchodził do swoich współpracowników. To było bardzo dziwne, bo Zappa prezentował sam siebie w kontaktach międzyludzkich jako osoba niezwykle otwartą, zainteresowaną tym, co ktoś ma do powiedzenia, słuchającą, potrafiącą żywo uczestniczyć w rozmowie, przy czym sam nie był odporny na jakiekolwiek ironiczne uwagi czy próby deprecjonowania, nawet jeżeli się to robiło w sposób niezamierzony jego osoby. Był osobą niezwykle zapatrzoną w siebie, która w tych rozmowach z osobami z zewnątrz potrafiła naprawdę sprawić wrażenie niezwykle zainteresowanej dyskusją, niezwykle przyjaznej, po to, żeby część tych rzeczy, które usłyszał w czasie rozmowy, wykorzystać na własne potrzeby, na potrzeby własnej sztuki, na potrzeby tekstu, piosenek.
Czyta Marcin Rzyski.
Ludzie, którzy nigdy nie należeli do zespołu rockowego, pielęgnują najbardziej niedorzeczne fantazje na temat tego, jak olśniewające i ekscytujące oraz dające niekończącą się satysfakcję musi być życie w drodze. Przyznaję, kilka razy dobrze się bawiłem, ale tych momentów wcale nie było aż tak dużo. Niektóre wspomnienia są jednak wyjątkowe. Był środek zimy roku 71. Właśnie skończyliśmy grać dwa koncerty w sztokholmskim Konzerthuset. Szedłem sobie korytarzem, kiedy podeszło do mnie dwoje dzieciaków i powiedziało, że byli na obu koncertach i że mają świetny pomysł, ale nie wiedzą, czy się zgodzę. Mamy młodszego brata o imieniu Hannes, powiedzieli. Był z nami na pierwszym koncercie, ale potem musiał wrócić do domu, bo ma jutro szkołę. Ich rodzina mieszkała w miejscowości, która nazywała się Tulinge, około 20 minut od Sztokholmu. Chłopcy chcieli, abym pojechał z nimi do ich domu w środku nocy, zakradł się do pokoju Hannesa, obudził go i powiedział: Hannes, Hannes, obudź się, to ja, Frank Zappa. Odparłem: okej, zrobię to. Zostałem zaprowadzony do typowego pokoju dziecięcego, pełnego posklejanych modeli. Hannes spał w swoim łóżku. Było paskudnie zimno. Obudziłem go. Był ogromnie zaskoczony. Obudzili się również rodzice dzieciaków. Mieli na sobie długie koszule nocne. Okazali się bardzo mili. Przesiedzieliśmy w kuchni do rana, rozmawiając o polityce. Poza tym jednym momentem, cała europejska trasa z roku 71 mogłaby dostać medal za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii najbardziej katastrofalnej. 4 grudnia pracowaliśmy w Casino de Montreux w Genewie, które mieściło się tuż nad jeziorem, przy ulicy Igora Strawińskiego. Miejsce to słynęło z odbywających się tam festiwali jazzowych. W samym środku syntezatorowej solówki Dona Prestona w kawałku King Kong nagle wybuchł pożar. Ktoś z publiczności miał ze sobą sztuczne ognie i wystrzelił je w stronę ratanowego sufitu, który zajął się ogniem. Według innej wersji przyczyną pożaru było zwarcie przewodów. W sali upchano 2,5 czy nawet 3000 dzieciaków, dużo więcej niż mogła pomieścić. Sporo osób stało przed, próbując się dostać do środka. Organizator w zamyśle iście genialnym postanowił więc pozamykać wszystkie drzwi. Kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, publiczność mogła skorzystać zaledwie z dwóch dróg ucieczki. Przez drzwi frontowe, które były raczej niewielkie, albo poprzez okna znajdujące się z boku sceny. Przemówiłem do ludzi w stylu: proszę, zachowajcie spokój, musimy opuścić to pomieszczenie. Wybuchł pożar, więc trzeba opuścić budynek. To niewiarygodne, jak dobrze rozumieją się ludzie, którzy mówią wyłącznie po francusku, kiedy w grę wchodzą kwestie życia i śmierci. Frontowe drzwi w ułamku sekundy zostały całkowicie zapchane. Gdy pomieszczenie zaczęło wypełniać się dymem, jeden z naszych technicznych wziął futerał do przechowywania sprzętu i rozbił nim okno. Nasi ludzie zaczęli pomagać widowni wydostać się do ogrodu. Zespół uciekł przez podziemny tunel, który prowadził z zaplecza prosto na parking. Kilka minut później system odpowiadający za ogrzewanie lokalu eksplodował, a kilka osób wyleciało przez okno. Na szczęście nikt nie zginął. Odnotowano tylko kilka mniejszych obrażeń. Cały budynek, wart około 13 milionów dolarów, spłonął aż do fundamentów, a my straciliśmy nasz cały sprzęt.